Dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Paweł Błędowski. 4 dni temu minęła kolejna, trudno w to uwierzyć, ale już 138. rocznica otwarcia Mostu Bruklińskiego w Nowym Jorku. Do dzisiaj pozostaje on jednym z największych i najpiękniejszych osiągnięć inżynierii. Jeśli pytać o architektoniczną ikonę Nowego Jorku, to najlepiej u źródła. W tym sensie, że dodzwonimy się teraz bardzo blisko Nowego Jorku, a tam już nasz dzisiejszy gość, czyli pani Magdalena Rittenhouse, autorka znakomitej książki Nowy Jork od Manhattan do Grand Zero. Dobry wieczór pani Magdaleno, chociaż raczej chyba powinienem powiedzieć dzień dobry.
Dobry wieczór i dzień dobry, bardzo mi miło.
Czy pamięta pani swoje pierwsze spotkanie z mostem?
Tak, pamiętam i prawie nic o tym moście wówczas nie wiedziałam. Zachwycił mnie, no tak jak zachwyca prawdopodobnie każdego, kto go widzi po raz pierwszy. Jest przepiękny, jest wielki, ale nie miałam wtedy pojęcia ani o jego historii, ani o tym, jak powstał. To było takie jakby zetknięcie podczas mojej pierwszej krótkiej wizyty w Nowym Jorku, kiedy w ogóle jeszcze o mieście wiele nie wiedziałam. Mhm. To taki jakby zachwyt, powiedzmy, zmysłowy. Dopiero potem, po wielu latach, kiedy właściwie do Nowego Jorku się przeprowadziłam, zaczęłam tu mieszkać i miałam na to wtedy oczywiście więcej czasu. Zaczęłam sprawę zmienić i dowiedziałam się znacznie więcej.
Czyli pani jest, pani Magdaleno, kolejnym dowodem na prawdziwość słów burmistrza Brooklynu, które zresztą cytuje pani w książce. To są słowa wypowiedziane w trakcie otwarcia tego mostu, czyli w roku 1883. Ci, którzy odwiedzają ten most, nie mogą oprzeć się zdumieniu i uczucie to pogłębia się tylko przy każdej kolejnej wizycie. Ktokolwiek przejdzie po tym moście, zapamięta go na zawsze. Ktokolwiek go zobaczy, nie będzie mógł oprzeć się poczuciu dumy z tego, że jest człowiekiem. Piękne słowa, ale i prawdziwe.
Tak, jak najbardziej prawdziwe. To jest przepiękny most. Przy okazji pisania otwarć tego mostu, ja cytuję też w książce tam Artura Millera, który mówił, że jak człowiek ma styczność z tym mostem, czy jak się przejdzie po nim, czy jak to zobaczy. Artur Miller mieszkał tuż obok, po drugiej stronie Brooklynu, to przychodzi ci do głowy, że ty również powinieneś pozostawić po sobie coś, co będzie równie trwałe i piękne. To jest na pewno jedno z takich miejsc, które po prostu zachwyca i które powoduje, że tak jak on mówi, że chcemy i my położyć w tym mieście swój ślad. Niczego bardziej ambitnego chyba nie może zamierzyć żaden architekt ani twórca.
Czwarty rozdział pani książki poświęcony jest w całości historii powstania tego niezwykłego mostu. No to może zacznijmy, pani Magdaleno, od początku. Kim był John August Rebling, który stworzył projekt tego mostu?
To był niemiecki inżynier, filozof, muzyk. Był zresztą ukochanym uczniem Hegla i to Hegel zachęcił go do tego, żeby wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Miał 25 lat. Przybył do Nowego Jorku w 1857 roku. To była bardzo ciężka zima i rzeka, która oddzielała Manhattan od Brooklynu, zamarzła. Więc ludzie mogli zacząć przechodzić wtedy na drugi brzeg po lodzie. I to między innymi chyba zainspirowało miasto do tego, poddało jakby pomysł, że bardzo dobrze byłoby mieć most. Oczywiście było bardzo wielu sceptyków, tam istniał prom, więc między innymi właściciele promu wcale nie byli tak bardzo entuzjastycznie nastawieni do tego pomysłu. No ale koniec końców Reblingowi udało się przekonać do pomysłu władze miasta i prywatnych inwestorów i tak to się zaczęło.
Zupełnie inaczej chyba ten pomysł przyjęto na Brooklynie, a zupełnie inaczej na Manhattanie, bo wtedy ta odległość wydawała się metaforycznie ogromna, prawda?
Tak, Manhattan na pewno w owym czasie był Nowym Jorkiem, a wszelkie inne dzielnice były jakby uważane za satelitarne. Teraz to już się bardzo zmieniło i nie do końca jest pewnie prawdą. Wręcz można powiedzieć, na pewno punkt ciężkości w dużej mierze w ciągu, nie wiem, ostatnich 2 czy 3 dekad przeniósł się na Brooklyn, ale rozmawiamy o końcu XIX wieku i wtedy oczywiście sytuacja w mieście była zupełnie inna.
Wspomniała pani Magdaleno o tym, jak bardzo możemy docenić historię powstania tego mostu, kiedy się z nią zapoznajemy. Ogrom problemów tam wystąpił w trakcie tej budowy. No zacznijmy od samej śmierci głównego pomysłodawcy Reblinga. Bardzo nieszczęśliwie to wszystko się potoczyło.
W trakcie, kiedy on jeszcze prowadził pomiary geodezyjne, przybijający do brzegu prom, zmiażdżył mu nogę. Nogę trzeba było szybko amputować. On nawet poprosił lekarzy, żeby zrobili to bez znieczulenia, żeby zyskać na czasie. Ale niestety po tej operacji wdała się w nogę gangrena, czy tężec, już nie pamiętam. W każdym razie on zmarł. Mm-hmm. I pałeczkę przejął jego syn, Washington Rebling, który zresztą potem w trakcie budowy zapadnie na chorobę Kessonową, na którą zapadło bardzo wielu ludzi pracujących przy budowie tego mostu, ponieważ to była praca na dużej głębokości i przy dużym ciśnieniu powietrza. Kessony to były takie komory, w których sprężone powietrze uniemożliwiało wodzie wpływanie do tej komory.
Czyli to powietrze było bardzo niezdrowe dla robotników, prawda? Tam było mnóstwo azotu w tym powietrzu.
Tam było mnóstwo azotu, tam było podwyższone ciśnienie, to była praca na dużej głębokości, przy podwyższonej temperaturze, więc większość robotników wytrzymywała, nie wiem, tydzień, dwa, a bardzo wielu zaczęło zapadać na chorobę, która do tamtej pory była nieznana, wiązała się z różnymi komplikacjami neurologicznymi. No i wielu z nich zmarło. Rebling nie zmarł, ale do końca życia pozostał sparaliżowany i tak naprawdę budową zawiadowała kobieta, która nie miała na początku, znaczy przeszła jakiś taki ekspresowy kurs inżynieryjno-matematyczny. Ona była również, okazała się być doskonałą dyplomatką i menedżerką, co było jak najbardziej potrzebne, ponieważ doszło do kilku skandali, były tam różne oskarżenia o malwersację, no i był wielki skandal.
Z dostawcą drutu z Brooklynu, tak? Który oszukał Reblinga, młodego Reblinga.
Tak, właśnie. No więc te druty to jeszcze sam John August Roebling dokładnie określił, jakiej mają być grubości, ile ich powinno być, z jakiego rodzaju stali. I ogłoszono przetarg. Firma Reblingu, która produkowała kable w owym czasie w Stanach Zjednoczonych, kable były bardzo chodliwym towarem. To jest moment, kiedy cały kraj bardzo szybko się uprzemysławia, elektryfikuje. Więc rodzina Roeblingów produkowała kable w pobliskim Trenton, ale ponieważ nie chcieli sprawiać wrażenia, że dochodzi tutaj do jakiegoś kumoterstwa, Roebling dowodził całym projektem, więc nie stanęli do przetargu o dostawę tych kabli dla mostu bruklińskiego. Przetarg wygrał niewielki producent z Brooklynu i on, ten pierwszy fragment kabla pokazano zresztą na wielkiej wystawie światowego przemysłu w Filadelfii. Ciężki, duży kawałek metalu. Miała miejsce kontrola techniczna, ale jak się okazało, Hejk ich wszystkich przechytrzył. Wyprodukował jeden fragment
znakomitej jakości, a to, co przedstawił później, było już po prostu felerne, mówiąc kolokwialnie.
Czyli miał taką jedną dyżurną próbkę, którą pokazywał kontrolerom, a całą resztę kabla produkował już, to była trochę fuszerka. I niestety nikt tego nie zauważył w pierwszym momencie i zaczęto ten kabel rozpinać. I dopiero chyba po kilku miesiącach któryś z robotników zauważył pęknięcie, zaniósł to Roeblingowi i okazało się, no, że kabel jest zupełnie nie taki, jak potrzeba. No i co teraz zrobić? Już bardzo duża ilość tego kabla była rozpięta. Roebling przez kilka tygodni prowadził obliczenia i w końcu doszedł do wniosku, że można tylko te kable wzmocnić, ale nie trzeba wszystkiego rozbierać i robić od nowa. I co więcej, to mi się wydaje strasznie ciekawe, sprawę utrzymano w tajemnicy, mimo że w zarządzie całego projektu było kilku sceptyków, którzy uważali, że to nie jest dobre posunięcie, że to powinno być rozebrane i zrobione od nowa. Lojalnie nie puścił nikt pary z ust. Znaczy chodziło o to oczywiście, żeby nie siać paniki.
Tak, ale też ten margines bezpieczeństwa, który wymyślił Roebling na samym początku, który raczej założył Roebling, był bardzo duży, więc dzięki temu chyba to było dobre posunięcie ostatecznie.
No, jak wszystko wskazuje na to, że bardzo dobre, bo most dotąd stoi i ma się bardzo dobrze.
I jest piękny.
Ale jak sobie pomyślimy, czy dzisiaj coś takiego byłoby możliwe, że nikt nie puściłby pary z usta?
Chyba nie. Myślę, że prasa by się o tym na pewno dowiedziała, pani Magdo. A jak wyglądał dzień otwarcia mostu? Proszę powiedzieć nam kilka słów.
No, to było w Nowym Jorku wielkie święta. To właśnie było w maju. W ogóle ogłoszono dzień wolny od pracy. Na uroczyste otwarcie przybył prezydent kraju, gubernator stanu. No to było wielkie, wielkie święto. Był pokaz fajerwerków. Dla publiczności most otwarto o północy i przez większą część nocy ludzie mogli po nim spacerować. Sam Roebling oglądał to ze swojego wózka inwalidzkiego. On mieszkał dokładnie na przy Brooklyn Heights. Czyli
Brooklyn Heights, czyli dokładnie mógł obserwować sobie panoramę Manhattanu.
Dokładnie mógł obserwować, tak. Jego żona, czyli Emily, przejechała tuż przed otwarciem na powozem konnym, wiosła w rękach koguta jako symbol zwycięstwa. Natomiast Redling przez swój most miny nie przeszedł.
Pięknie pisze pani o moście jako takiej metaforze nadziei setek tysięcy ludzi, pozwolę sobie teraz zacytować. Nowojorczycy powtarzają często, że droga z Brooklynu na Manhattan to dystans najtrudniejszy do pokonania. Podróż w kierunku marzeń, w kierunku wyspy, na której wszystko może, ale przecież nie musi się wydarzyć. Niepewność i nadzieja zawieszone w powietrzu niczym ten most. W napięciu, w stanie równowagi, jak struna instrumentu muzycznego, wystarczy jeden fałszywy ruch, minimalny nadmiar lub brak i wszystko może runąć, rozsypać się, pokruszyć. Czy to nadal jest odczuwalne?
Że dzisiaj to, tak jak mówiłam, z tym Brooklynem, to już może nie przesadzajmy. Brooklyn jak najbardziej jest w tej chwili częścią Nowego Jorku. Powiedziałabym równouprawnioną, jeśli nawet może niektórzy twierdzą, że ważniejszą niż Manhattan. Ale mi się wydaje, że ta metafora jako przejście w kierunku marzeń i przejście do miasta, które jakby jest uosabiane, czy jest utożsamiane z tymi marzeniami, jak najbardziej ma to rację bytu. Zwłaszcza w momencie, kiedy rozmawiamy tak dużo o losie uchodźców czy imigrantów, gdy dyskutujemy, czy należy przed nimi otwierać nasze granice, czy nie. Na pewno ten most nadal jest bardzo potężną metaforą i bardzo ważną metaforą. Nowy Jork przez właściwie od początku swojego istnienia to było miasto połączeń, to było miasto marzeń i nadal w jakimś tam sensie pewnie jest, choć wiele się zmieniło, ale to, że taką ikoną, która jakby miała miasto wprowadzać, nie wiem, w wiek jego świetności, stał się most, a nie katedra, nie muzeum. I most jest tego doskonałą metaforą.
Czy Nowojorczycy, pani Magdaleno, uciekają przed mostem bruklińskim, tak jak przed Times Square? Czy boją się tego natłoku turystów? Uważają, że to jest miejsce, któremu troszkę skradziono urok przez tę ogromną ilość turystów? Wiadomo, teraz w pandemii jest ich mniej, ale wcześniej to zupełnie inaczej wyglądało.
No, to właściwie w każdym punkcie miasta. Jeśli się mieszka w takim mieście jak Nowy Jork, to trzeba się do tego przyzwyczaić. Jest w nim bardzo dużo turystów i oczywiście czasami są oni może trochę męczący, ale z drugiej strony, kiedy ich nie ma, to też jest smutno i miasto w tej chwili bez turystów no, nie jest sobą. Jak wszystko w życiu, każdy kij ma dwa końce. Tak, oczywiście most jest często bardzo zatłoczony, zwłaszcza jeśli jest ładna pogoda. Ja osobiście często lubię tam pójść bardzo wcześnie rano albo właśnie wtedy, kiedy jest zła pogoda, wtedy jest trochę mniej ludzi. No a z drugiej strony most nie byłby mostem, gdyby nie był zatłoczony. Od tego most jest.
Pięknie dziękuję pani Magdaleno za tę rozmowę. Gościem datownika była Magdalena Rittenhouse, autorka znakomitej książki Od Manhattan do Ground Zero, Nowy Jork. Bardzo państwu tę pozycję polecamy, tym bardziej, że od niedawna w księgarniach jej wznowienie. Dziękuję.
Ja bardzo dziękuję.